Sylabotonizm pojawia się wtedy, gdy poeta świadomie konstruuje dłuższe wersy w taki sposób, aby ilość, a także miejsce sylab i akcentów były stałe. Znakomitym przykładem celowego sylabotonizmu jest Bema pamięci żałobny rapsod Norwida. Przypomnijmy bodaj pierwszą strofę. Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz? Przy pochodniach, co skrami, grają okolo twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz. Schemat metryczny wszystkich wersów jest nieomal identyczny. 15 sylab, 6 akcentów, rozmieszczonych we wszystkich wersach jednakowo. Pewnym odstępstwem jest wers trzeci, gdzie pojawia się jedna sylaba więcej i gromnic. Jednak stabilność toniczna jest w pełni zachowana. Bema pamięci rapsod należy do najkunsztowniej skonstruowanych wierszy polskich i spełnia wszystkie kryteria doskonałości poetyckiej opisywane przez krytyków. Wśród nich wysoki stopień organizacji wypowiedzi oraz wysoki stopień wieloznaczności. Utwór ten spopularyzował wybitny artysta muzyki, pieśniarz Czesław Niemen, wykonując go bardzo ekspresyjnie. Trochę mi żal, że tak się stało, bowiem w wersji śpiewanej zatarły się wartości formalne tego wspaniałego utworu, a przede wszystkim zagubione, czy może nie dość wyraźnie rozpoznane zostało jego przesłanie ideowe. Uparte dążenie do wolności, której symbolem jest tu postać polskiego generała, bohatera powstania węgierskiego z roku 1848. U Norwida dążenie to nie zginęło wraz z nim. W ostatniej strofie dostojny korowód pogrzebowy przemienia się w buntowniczy pochód rozbijający urnami mury Jerycha i sprawia, że narody powstaną z omdlenia i zgarną pleśń z oczu. Ostatnie słowa dalej, dalej. Równoważne są z przesłaniem pana Cogito Zbigniewa Herberta. Bądź wierny, idź. Ten bliski nam pokoleniowo wielki poeta, mówię oczywiście o Zbigniewie Herbercie, nie bez powodu nagrał przedśmiertnie gasnącym głosem obok własnych wierszy właśnie Bema pamięci żałobny rapsod. Brakło Herbertowi sił do wypowiedzenia jeszcze jednego ulubionego utworu, wiersza słowackiego o generale Sowińskim w okopach Woli. Po słowach w starym kościółku na Woli został generał Sowiński, starzec o drewnianej nodze, Zbigniew Herbert zdołał wypowiedzieć bezgłośnie już tylko i bronił się. Mowa tu o nagraniu dokonanym 8 maja 1998 roku w mieszkaniu poety, który, przypominam, zmarł 28 lipca. Tegoż roku. Wraz z Norwidem wkraczamy na poziom zagadnień interpretacyjnych w szerszym znaczeniu. Choć najwybitniejsze poematy Norwida, Prometidion i Rzecz o wolności słowa, pisane są już tak bardzo przyswojonym w drugiej połowie XIX stulecia 11-zgłoskowcem 5 plus 6, choć więc nie chodzi temu poecie o igraszki formalne, ale przede wszystkim o znalezienie najwłaściwszych słów, które by oddawały istotę rzeczy, prowadziły do ukazywania prawdy, to owo poszukiwanie najtrafniejszych sformułowań dało w efekcie wiele odkryć formalnych w strukturze wierszy i w samym języku. Forma i treść u wybitnych twórców zawsze są ze sobą ściśle związane i rozszyfrowując zagadki struktury wierszy, rozwiązujemy równocześnie ich wielowarstwowy, często istotnie niełatwy, a w każdym razie wymagający niejednokrotnego odczytywania sens. Sprawę komplikuje fakt, że poeta ten niejednokrotnie używa znanych potocznie wyrazów w nieco innym znaczeniu, sięga do ich pierwotnych form i tłumaczy słowa jakby etymologicznie. Takim prostym przykładem niech będzie czasownik odpocząć. Dla Norwida to słowo ma znaczenie podwójne. Takie, do jakiego przywykliśmy, a więc pozostawać w spoczynku, ale zarazem, a nawet przede wszystkim odpocząć znaczy poczynać od nowa, czyli nabierać nowych sił do twórczej oczywiście pracy. O to bowiem chodzi w podsumowaniu dialogu Bogumił, stanowiącego pierwszą część Prometidiona. Cytuję. O, gdybym jedną kaplicę zobaczył, choćby jak pokój ten wielkości takiej, gdzie by się polski duch raz wytłumaczył, usymbolicznił rozkwitłymi znaki, gdzie by kamieniarz, cieśla, mularz, snycerz, poeta, wreszcie męczennik i rycerz odpoczął w pracy, czynie i modlitwie. Ten fragment, łącznie z wcześniejszym stwierdzeniem, że kształtem miłości piękno jest oraz że piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się z martwych wstało, należy do podstawowych tekstów Norwida. I znowu słowo zachwycać. To coś więcej niż budzić podziw. To chwytać, a więc poniekąd przymuszać do pracy, ale przymuszać tak, jak przymusza miłość, a więc z wielką potęgą i radością zarazem, czyli z zachwytem. Powtarzam, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się z martwych wstało. I wreszcie Norwid pisze. I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę, jako chorągiew na prac ludzkich wierzy. Nie jak zabawkę, ani jak naukę, lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła i jak najniższą modlitwę anioła. Pomiędzy tymi praca się stopniuje, aż niepotrzebne prace zginąć muszą. Ze zbudowania w duchu się buduje, smak się oczyszcza i żądze się głuszą. Przyroda niema jest uszanowaną i rozebrzmiewa czyn długą hosanną. A czyn to konań wielki psalm z wykonaniami, lecz praca coraz miłością ulżona, aż się i trudu w trud wreszcie wykona. Tu przypomnę, że Mickiewicz w Dziadu w części trzeciej, w widzeniu księdza Piotra, o przyszłym wyzwolicielu, namiestniku wolności na ziemskim padole mówi, a życie jego trud trudów. Norwid niewątpliwie nawiązuje do tych właśnie słów, pisząc, aż się i trudu w trud wreszcie wykona. A więc znowu etymologiczna interpretacja jakże ważnego słowa wykonanie. Consummatum est, wypowiedziane na krzyżu, czyn najwyższej miłości. W polszczyźnie Norwida nabiera podwójnego, nieoczekiwanego znaczenia. Trzeba oddania aż po śmierć, konania, aby się wykonało. Sam Cyprian Norwid wyraźnie napisał w prologu do poematu Prometidion i w pierwszych jego wersach, że największym polskim artystą jest Chopin. Wydaje się, że krótki poemat Fortepian Chopina, napisany pod wrażeniem wiadomości, jakie przyszły do Paryża z powstańczej Warszawy w roku 1863, że mianowicie fortepian, na którym grywał młody Fryderyk Chopin, został przez rosyjskich żołnierzy wyrzucony z ganku Pałacu Zamojskich na bruk ulicy Nowy Świat. Że więc ten poemat jest może największym dziełem Norwida. Poeta ujmuje sprawę bardzo osobiście. To już jest zaskakujące. Byłem u ciebie, Fryderyku. Umierający Chopin, zasłuchanie w jego muzykę. A w tym coś grał. Taka była prostota, doskonałości peryklejskiej, jakby starożytna, która cnota w dom modrzewiowy, wiejski, wchodząc, rzekła do siebie. Odrodziłam się w niebie i stały mi się arfą wrota, wstęgą ścieżka, hostie przez blade widzę zboże. Emanuel już mieszka na taborze. Wiadomo, że wszelkie opisy muzyki są właściwie niemożliwe. Norwid poetycką, wielowarstwową metaforą przekracza granicę możliwości. Wprowadzenie do wiersza aluzji do złotego wieku kultury greckiej, Perykles. Skojarzenie jej z symbolem polskości modrzewiowym domem. Wreszcie wprowadzenie do wiersza szczytowego momentu chwały Jezusa tu na ziemi, jego przemienienia, ubóstwienia na górze Tabor, co przywodzi nam na myśl słowa Piotra, Panie, dobrze nam tu z Tobą. Czy można było doskonalej przedstawić doznanie szczęścia, jakie budzi w sercu słuchacza dzieło Chopina? A dalej. I była w tym Polska, od zenitu wszechdoskonałości dziejów, wzięta tęczą zachwytu. Polska przemienionych kolodziejów, taż sama, zgoła, złoto pszczoła, poznał ci, żebym ją na krańcach bytu. Już ta pierwsza część starczyłaby, aby uznać dzieło Norwida za kongenialne z muzyką Chopina. Ale jest część druga, filozoficzne podsumowanie doskonałości sztuki, która na tym świecie do końca doskonałą być nie może, bo, pisze Norwid, piętnem globu tego niedostatek. Klos, gdy dojrzał jak złoty kometa, ledwo, że go wiew ruszy, deszcz pszenicznych ziarn pruszy. Sama go doskonałość rozmieta. Odejście artysty w tak młodym wieku jest więc naturalnym skutkiem jego dojrzenia do doskonałości. A w części trzeciej opis płonącej Warszawy, ożalobionych wdów kolbami pchanych i wreszcie widzę, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają, runął twój fortepian. Zakończenie dramatyczne i nie do końca jasne. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. Dzięki krótkiemu przeglądowi poezji Norwida weszliśmy w gąszcz form już nie tylko numerycznych, takich jak sylabiczny Prometidion i sylabotoniczny Bema Pamięci Rapsod. Fortepian Chopina to już znaczna swoboda wersyfikacyjna. Krótkie fragmenty izosylabiczne przeplatają się z wersami najzupełniej dowolnymi, tak pod względem ilości sylab, jak i akcentów. Rymy są. Wszystkie klauzule tego poematu rymują się. Jednak nieregularnie. I kolejno, i obejmująco, i naprzemiennie. Trudno też mówić o regularnej strofice, choć wiersz podzielony jest wyraźnie na trzy części, a według numeracji Norwida mamy tu 10 części i zakończenie. Każda z nich ma zbliżone długością grupy wersów stanowiących rodzaj strof. Tę stroficzność podpierają ponadto powtarzające się słowa początkowe wersów. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie, niedocieczonego wątku, pełne jak mit i tak dalej. Byłem u ciebie w dni te przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila i tak dalej. Byłem u ciebie w te dni, Fryderyku. Te początkowe, powtarzające się zdania wprowadzają bardzo wyrazisty element rytmu. W drugiej części mamy natomiast apostrofy, już nie do artysty, ale do sztuki, do piękna. O ty, co jesteś miłości profilem. O ty, co się w dziejach zowiesz erą. O ty, doskonałe wypełnienie. Wreszcie część trzecia, zupełnie inna. Oto patrz, Fryderyku, to Warszawa. Cały ten najbardziej dramatyczny fragment skierowany jest wprost do nieżyjącego twórcy mazurków i polonezów. Patrz, zaułków w zaułki kaukaskie się konie rwą. I owo runął twój fortepian. I powrót do części pierwszej, ten, co Polskę głosił i tak dalej. Mamy tu więc do czynienia z niezwykle kunsztownie skonstruowanym wierszem wolnym. Ta wolność, w cudzysłowie, służy ściśle określonym treściom. I znowu rozszyfrowanie i uwydatnienie w żywym słowie owych struktur wersyfikacyjnych, logiczne przeprowadzenie wywodu filozoficznego dotyczącego sensu obumierania, wreszcie uwydatnienie emocji, zachwytu, dramatu, tragicznych obrazów, zniszczenia i na koniec podjęcie decyzji, jak wypowiedzieć końcowe stwierdzenie. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. To tragiczna ironia, sięgnął bruku. Sztuka sponiewierana, zniszczona, czy konieczność? Ziarno musi obumrzeć, aby wydać plon. Ale czy zniszczenie instrumentu, tego co Polskę głosił, od zenitu wszech doskonałości dziejów wziętą hymnem zachwytu? To właśnie to, o co chodzi w ewangelicznej przypowieści o obumieraniu ziarna? Takie są zadania artysty słowa mówionego. Nie spotkałam się z informacją, jakoby Norwid kiedykolwiek przed jakąś publicznością sam czytał ten wiersz, jak to miało miejsce w przypadku Prometidiona i Rzeczy o wolności słowa, czy też znacznie wcześniej w salonach warszawskich przyjmujących z zachwytem poetę i jego pierwsze młodzieńcze wiersze. Norwid na pewno umiał czytać swoje utwory, kiedy sam je przedstawiał w żywym słowie. Zawsze był entuzjastycznie akceptowany. Potem ukazywały się w druku i wywoływały dość powszechną niechęć, lekceważenie, krytykę. Taki był czas. Na obczyźnie brakowało więzi między ubogim, głuchnącym poetą a społecznością polskiej emigracji. Stanowi to dla nas, artystów żywego słowa, wyraźny drogowskaz. Tę poezję trzeba mówić. Nie na kolanach, ale dobrze.